Kazanie dziś nazwałem bardzo tajemniczo. Adamie, co ty zrobiłeś? Adamie, co ty zrobiłeś? Powiem tak, chciałbym, aby ten przekaz był bardzo pozytywny. Choć ma cienie wyzwań, które Bóg chce nam dziś pokazać. Nie chciałbym nikogo zapędzić w jakieś miejsce oskarżenia czy potępienia samego siebie. Bo Bóg wybawia nas od wszelkiego potępienia. Bo Bóg oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Ale musimy w pewnych momentach swojego życia zwrócić na pewne elementy uwagę i nie możemy uciekać od pewnych rzeczy, może jak to pospolicie się dzisiaj mówi, zamiatając je pod dywan. Musimy jasno wskazywać, że grzech jest straszny. Że grzech jest obrzydliwy. Jeśli Kościół zacznie inaczej mówić, inaczej myśleć i przestanie mówić o grzechu, że jest zagrożeniem dla nas, możemy popaść w jakieś zwiedzenie, w jakieś skrzywienie, gdzie wydawać będzie się nam, że bez względu na to, jak żyję i co robię, tak i tak jestem świetny. Ale grzech deformuje. Grzech deformuje. A Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Chciałbym, abyśmy dzisiaj otworzyli nasze serca i pozwolili Duchowi Świętemu, by nas przebadał. Nie ma jak Duch Święty, który bada nasze życie. Jak przenika nasze życie. Chcę, aby Duch Święty badał moje życie. Powiem od razu, nie jestem doskonały, popełniam błędy, potrzebuję Bożej łaski, potrzebuję Bożego przebaczenia, Bożego oczyszczenia. I może czasami Pan Bóg woła: Leszek, gdzie jesteś? Coś ty, Leszek, zrobił. Bo takie jest życie. I musimy się z tym skonfrontować i potrzeba nam ogromnego pokładu pokory, aby przyjść, aby uniżyć się, aby poprosić o łaskę, aby poprosić o oczyszczenie, aby wyznać, przyznać się. Czy wiecie, że nawet jest to mocno powiązane w niektórych przypadkach z naszym uzdrowieniem? Biblia mówi, że jeśli ktoś choruje, niech przywoła starszych i niech namaściwszy oliwą modlą się o niego, a modlitwa z wiary uzdrowi chorego, a jeśli dopuścił się grzechu, to będzie mu wybaczony. A więc Jakub już to przewidział, o tym mówił, sugerował Kościołowi, abyśmy o to dbali, abyśmy o tym pamiętali. Chwała Bogu, że jest miejsce, do którego możemy przyjść. I to nie jest miejsce, spowiednik, gdzie za jakąś kotarą ktoś siedzi, a my coś mówimy. Jest to miejsce naszej komory, naszych kolan przed Panem, gdy przychodzimy przed Jego tron i wtedy Bóg zaczyna nas dotykać swoją mocą i oczyszcza. Dobry Bóg zawsze szuka człowieka. Dlaczego? Bo to Jego stworzenie. Bo jesteśmy Jego stworzeniem. Kochający Ojciec niebiański, jakim jest Bóg, zawsze woła za swoim dzieckiem. Zawsze podąża za nim. Zawsze go wypatruje. Zawsze chce mu pomóc. Kiedy Bóg zawołał za Adamem: gdzie jesteś? Lub możemy powiedzieć: Bóg zawołał: Adamie, coś ty zrobił. Gdzie ty jesteś, Adamie? Czy Bóg nie wiedział, gdzie jest Adam? To nie Bóg nie wiedział, gdzie jest Adam, ale Adam nie wiedział, gdzie jest. Dlatego Bóg zawołał za nim, aby mu pokazać, że jest nim zainteresowany. Bóg wie wszystko o tobie i o mnie. Przed Bogiem nic nie ukryjemy. To On nas zawsze szuka, nie myśmy Go szukali. Od samego początku to Bóg nas znalazł, to On poszedł do nas, to On wyciągnął nas z błota grząskiego. On wszystko wie, On wszystko widzi, On wszystko słyszy, On wszystko czuje, wie, o czym myślisz, wie, co przeżywasz, wie, przez co przechodzisz. Bóg wszystko wie i mimo tego ciągle woła: gdzie jesteś? Adamie, coś ty zrobił. Bóg także wie i widzi, gdy przychodzą trudne chwile na moje życie. Kochany bracie, siostro, kościele, nigdy nie jesteś sam ze swoimi trudnościami. Bóg zawsze widzi twoje chwile trudne, grozy, różnego rodzaju doświadczeń w życiu. On wie o każdym potknięciu. On wie o wszystkich kłamstwach, których się dopuszczamy. On zna wszystkie nasze pokusy. On wie o naszych pragnieniach, marzeniach, a także o słabościach, które mamy. Mówię to, aby uświadomić nam, że to nie jest tak, że coś ukryjemy. To nie jest tak, że coś zdołamy zakamuflować, przykryć. Nikt nie wie, nikt nie widzi, nikt nie słyszy, nikt nie czuje. Bóg wie, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg czuje. On wszystko widzi, On wszystko wie o nas. Wiecie, i tym miłosierdziu łaski Bożej Bóg zawsze pragnie tego, co dobre dla człowieka. To jest niesamowite. Bóg zawsze pragnie dla człowieka dobra. Dlatego, że jest dobrym Bogiem. Dlatego, że jest Bogiem pełnym miłości. Dlatego, że jest Bogiem, który troszczy się kochającym Ojcem Niebiańskim. Diabeł pragnie tego, co złe. Diabeł zawsze pragnie tego, co złe. Diabeł, szatan, Boży przeciwnik, zawsze chce robić człowiekowi krzywdę. Diabeł robi wszystko, aby grzech w naszych oczach wydawał się niewinny. Wiecie, to, że mamy luz w grzeszeniu, to nie jest symptom pozytywny. To jest symptom bardzo negatywny. Bo diabeł wie, że jeśli uda mu się sprowokować nas do grzechu, to będzie miał władzę nad naszym życiem i będzie mógł manipulować naszym życiem, będzie mógł doprowadzać do miejsca udręki nasze życie. Ale kiedy my będziemy rozpoznawać grzech, będziemy rozpoznawać atak diabła, kiedy będziemy umieli stanąć przy naszym Ojcu i powiedzieć: mój Ojciec jest moją protekcją, jest moim zabezpieczeniem, mój Ojciec wszystko widzi, mój Ojciec wszystko wie, nie pozwolę, aby grzech jak trucizna zabił moje życie. Wiecie, grzech jest jak trucizna. I diabeł podaje nam tą truciznę w małych dawkach. Podaje nam ją w takich dawkach, abyśmy nie zostali zabici od razu, ale abyśmy po trochu staczali się coraz niżej. To czyni grzech. Chciałbym wskazać na takie dziwne zjawisko. Pierwsze. Człowiekowi łatwiej czynić zło, grzeszyć, niż czynić dobro. To jest naprawdę dziwne zjawisko. Że człowiek jest tak podatny, o wiele łatwiej mu przychodzi uczynić coś złego, uczynić coś przykrego, coś niedobrego, niż czynić dobro, niż być posłusznym temu, co stworzył Bóg. Nie wydaje się wam to dziwne? Dlatego, że jest siła, która do tego nas pcha. To jest poza kontrolą. Jest diabeł, szatan, który próbuje za wszelką cenę, aby człowiek robił zło, bo on jest zły i chce, aby wszyscy byli źli i chce, aby wszyscy robili zło. Po drugie, dziwne zjawisko. Człowiek nie lubi karania. Lubicie, jak was ktoś karze? To nie jest przyjemne. Karanie nie jest przyjemne. A Biblia mówi, że karą za grzech jest to, co nieprzyjemne, bolesne. Człowiek nie lubi karania, ale pozwala sobie na rzeczy, które prowokują do karania, które przynoszą konsekwencje. Człowiek lubi to, co dobre, lubi być nagradzany. Lubi otrzymywać błogosławieństwo. Ale aby być nagradzanym, aby otrzymywać błogosławieństwo, aby żyć w spokoju, potrzeba czynić dobro, bo Bóg jest dobry. Trzeba być w Nim, trzeba do Niego należeć. A jakże łatwo dajemy przystęp temu, który robi nam zło, robi nam źle, choć tego bardzo nie lubimy. Bo to nie Bóg nas karze i konsekwencją naszych różnego rodzaju przeżyć, bólu, tragedii w życiu jest jedynie dzieło diabła, to nie jest dzieło Boże. To jest rezultat mojego życia w niepewności, w złym jakimś miejscu. W Starym Testamencie Bóg dopuszczał karanie, smagał swój lud. Biblia mówi nam, że ginęli na pustyni, kąsały ich węże, atakowały ich pogańskie plemiona i mordowały, a jednak ulegali grzechowi. Dlaczego? Dlaczego, Panie Boże? Dlaczego było tyle wspaniałych obietnic, było tyle wspaniałych cudów. Już w Egipcie Bóg czynił takie cuda w narodzie swoim. Pokazał im swoją moc, potęgę i chwałę. A mimo tego, gdy poszli później w drogę, gdy poszli na pustynię, aby pielgrzymować do ziemi obiecanej, bezustannie popadali w grzech. Dlatego, że popadali w grzech, ginęli na pustyni. Kąsały ich węże. Atakowali ich Moabici, Amalekici, plemiona dzikie, które chciały wytępić Boży lud. Dziś może nie kąsają nas węże. Może nie giniemy na pustyni. Może nie atakują nas pogańskie plemiona. Ale jest niewidzialna armia. Jest niewidzialna armia duchów złych, które chcą zrobić wszystko, aby nas zniszczyć, aby nas poniżyć, aby nas sprowokować do grzechu, a później abyśmy za to wzięli nagrodę. Potępienie, ból, łzy. Taka jest prawda. I kilka myśli, bardzo krótko, nie będę przedłużał. Po pierwsze, grzech jest ugruntowany na kłamstwie, na oszustwie. Kościele, nigdy nie ufaj wężowi. Nigdy nie ufaj wężowi i jego słowom. Przeciwnik naszej duszy zawsze będzie poddawał wątpliwość znaczenie tego, co Bóg mówi. Zawsze będzie poddawał wątpliwość słowo Pana. On to robił od samego początku. Pamiętacie ten pierwszy rozdział Biblii? Kiedy podszedł do pierwszych ludzi? Czy Bóg rzeczywiście tak powiedział? Ha? Tak literalnie to chcesz brać? Nie rób tego. Nie ośmieszaj się. Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Pierwsza Mojżeszowa 3:1. Wiecie, to jest strategia naszego nieprzyjaciela. Ona polega na tym, by poddawać wątpliwość i podważać autorytet Bożego Słowa. To jest atak, ewidentny atak diabła, przeciwko któremu ja staję w mocy Bożego Ducha. Tylko Słowo Boże ma rację. Tylko to, co jest zapisane w tej księdze, jest prawdą. Tylko to, co mówi Bóg, jest prawdą. A diabeł chce to podważyć. Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Na pewno nie umrzecie. Kto tak mówił? Wąż? Słuchajcie, to nie jest prawdą, nie umrzecie. Co się stało z nimi? Czy diabeł miał rację? Jakież niesamowite nieszczęście, jakaś strata. Mieli żyć wiecznie, błogosławieni w raju. Mieli dobrodziejstwo Boże, przychylność Boga. Wszystko stracili z powodu grzechu. On nie chce, abyśmy osiągnęli to, co nie jest jego przeznaczeniem. Wiecie, diabeł jest niesamowicie wkurzony. Jest niesamowicie zły, że on nie może mieć tego, co my mamy. On chciał dosięgnąć nieba, chciał wejść i tam być i siąść na tronie. I nie ma dostępu. A więc mówi, zrobię wszystko, żeby nie doszło tam wielu ludzi. Będę wstrzymywał narody, będę wstrzymywał rodziny, będę wstrzymywał ludzi. Będą grzeszyć, aby nie doszli tam, gdzie ja dojść nie mogę. To czyni diabeł. Jego celem jest rzucanie oszczerstwa pod adresem Boga. Lecz Bóg wie, że gdy zjecie, będziecie jak On. Ale wszystkie te argumenty to kłamstwa. To kłamstwa. On użyje wszelkich sposobów, aby nas oszukać, zwieść, wyprowadzić na bezdroża zgubienia. To jest jego taktyka. Jezus zidentyfikował szatana i określił go jako kłamcę i ojca wszelkiego kłamstwa. Ewangelia Jana 8:44. Pan Jezus mówi, ojcem waszym jest diabeł, a wy pragniecie spełnić wszelkie jego życzenia. Wiecie, diabeł ma całą listę życzeń, które chce, abyśmy spełniali. Był on z samego początku mordercą, i nigdy nie trwał w prawdzie, gdyż prawdy w ogóle w nim nie ma. Kiedy zaś kłamie, kłamie sam z siebie, bo jest kłamcą i co więcej, jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Owszem, nawet szatan cytuje Słowo Boże. On go cytuje, ale je przekręca. Przekręca. W ten sposób czyni je nieprawdą. Czyni je nieprawdą. Słowo diabeł pochodzi z greckiego słowa diabolo. I dosłowne tłumaczenie oznacza oskarżyciel, oszczerca. To są dwa główne słowa w języku polskim, które wywodzą się z greckiego słowa diabolo. Oskarżyciel i oszczerca, kłamca. Właśnie tam w ogrodzie Eden wąż pokazał swoje prawdziwe oblicze. Został zdemaskowany. Grzech zawsze wyrasta na zwiedzeniu. Jeśli uda się diabłu zwieść człowieka, oszukać go, to zaraz wyrośnie grzech na zwiedzeniu. Wyrośnie z tego coś złego, jakiś chwast w naszym życiu. Może myślisz, że tak naprawdę to, co robisz, nie ma znaczenia, że Bóg tego nie widzi, że Jego Słowo nie jest prawdą, że nikt się przecież nie dowie. Musimy zawsze pamiętać, nigdy nie ufam wężowi. To jest kłamca. Bóg wszystko widzi, Bóg wszystko wie, Bóg jest dobrym pasterzem, Bóg jest dobry, posłał Pana Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza. On chce, abyśmy weszli na Jego pastwisko, abyśmy tam znaleźli ukojenie dla naszego życia. Mówiliśmy tydzień temu o bramie nadziei, że Pan Jezus to drzwi, przez które wchodzimy wiarą i otrzymujemy to, co przygotowane dla nas. Nadzieja to jest niesamowite słowo. Ja miałem wykłady na ten temat. Troszkę zmienia moje myślenie. Wiecie, że nadzieja jest po wierze. To jest moje osobiste przekonanie ostatnich 2 tygodni. Biblia mówi, że jest wiara, nadzieja i miłość. Chronologia nie ma tutaj znaczenia. Jeśli to jest wszystko tylko zlepek słów, to jesteśmy w głębokim błędzie, bo wtedy możemy powiedzieć, nie musisz się na nowo narodzić i ochrzcić. Możesz się ochrzcić i na nowo narodzić. Nie ma zlepka słów w Bożym Słowie. Nie ma jakiejś konfiguracji nieprawidłowej. Musisz mieć wiarę, aby to, co jest nadzieją Twoją, oglądać. A najważniejsza jest miłość. Tak mówił apostoł Paweł. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale czytamy: złodziej przychodzi, by kraść, zabijać, niszczyć, a ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i aby miały je w obfitości. Amen. Wiecie, Bóg jest Bogiem obfitości. Bóg jest Bogiem dobroci. Obficie Bóg chce dać nam. Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi. Dlatego tydzień temu mówiłem o poszukiwaczach szczęścia. Oto w Bogu jest jedyne szczęście. W Bogu jest uciszenie mojej duszy. Nie ma szczęścia w niczym innym. Nie ma szczęścia w rzeczach przyziemnych. Bóg daje prawdziwe szczęście. On daje życie, które obfituje. 11 werset powiada tak: ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. A najemnik, ten, który nie jest pasterzem i do którego nie należą owce, gdy zobaczy zbliżającego się wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Robi tak dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce i one mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec i ja znam ojca, życie moje oddaję za owce. Dlaczego nasze życie jest poszarpane? Dlaczego? Dlaczego jest porozrywane? Dlatego, że ten, któremu na tym zależy, robi wszystko, aby tak było. A jeśli ulegamy jego presji, jeśli poddajemy się jego presji, jeśli poddajemy się temu, co złe, jeśli grzech się wkrada, jeśli zaczyna być skutek tego grzechu w naszym życiu, dzieje się tragedia. Druga myśl. Owocem grzechu jest zawsze destrukcja i zniszczenie. Owocem grzechu jest zawsze destrukcja i zniszczenie. Grzech zawsze wnosi w nasze życie niepokój. Niepokój w nasze sumienie, niepokój wokół nas. To czyni grzech. Nie tylko niepokój wnosi spustoszenie, brak równowagi i ostatecznie upadek. W przypadku Adama i Ewy Rezultatem grzechu była utrata relacji. To był pierwszy skutek. Utrata relacji, jaką mieli z Bogiem. Można przypuszczać i trzeba się zacząć modlić. Kiedy ludzie zaczynają tracić relacje z Bogiem w Kościele, może trzeba się zastanowić, zapytać, czy źródłem tego nie jest grzech. Bo utrata relacji była pierwszym skutkiem. Zaczęli się przed Nim chować, przed tym, który własnoręcznie ich stworzył. Chciałbym, abyśmy ujęli ten obraz. Oni byli pierwszymi. Bóg ich stworzył. Biblia mówi, że rękoma swoimi ukleił ich z ziemi. Nie powstaliśmy z żadnej małpy, ani z żadnego stworka morskiego. Jeśli ktoś mówi, że pochodzi drogą ewolucji ze zwierzęcia, to idź do zoo i powiedz ciociu, babciu, wujku, mamusiu. Ja nie pochodzę od żadnej małpy, nie pochodzę od żadnego stworka, nie pochodzę od żadnej komórki z morza. Bóg stworzył moje życie i stworzył mnie na swoje podobieństwo. Dlatego nikt nie może rozgryźć człowieka, jakim jest niesamowitym stworzeniem. Bo to jest stworzenie na Boże podobieństwo. Zaczęli się przed Nim chować, przed tym, który własnoręcznie ich stworzył. Zaczęli się bać tego, który spacerował z nimi po ogrodzie. Czyż nie jest to dziwne? Zaczęli się bać kogoś, z kim chodzili razem, spacerowali razem. Znacie ten werset, że w miłości nie ma żadnego strachu i bojaźni. My nie musimy się bać Boga, jeśli żyjemy w relacjach z Nim. Nie żyjemy w strachu przed Bogiem. Rezultatem jest utrata także relacji z Bożą rodziną, z Kościołem, jest izolacja. Oni nie chcieli uznać swego grzechu. I zazwyczaj tak jest. Wiecie, to dla nas przeszło. Nie lubimy uznać naszego grzechu. Więc zrzucili winę najpierw na siebie nawzajem. To jest pierwsza reakcja. To jest jakby normalne. Jeśli coś się dzieje, jeśli jest grzech, jeśli jest upadek, jeśli jest tragedia, zaczynamy się obrzucać nawzajem winą. To jest pierwszy skutek. A potem na węża. Na siebie nawzajem, potem na węża. Grzech wpłynął negatywnie na wspaniałą relację, jaką mieli ze sobą. To grzech rozwalił ich rodzinę, ich małżeństwo. To grzech rozkurzył cały ten dom. Grzech. Bo grzech jest paskudny, jest perfidny. Jest obrzydliwy. Diabeł używa grzechu jako swoje narzędzie. Ja nie mówię tutaj o jakichś czynach, postępowaniu złym. Źle mnie nie zrozumcie. Ja mówię o grzechu jako o tym korzeniu wszelkiego zła, a słowo grzech interpretujemy, mijam się z Bożą wolą. Mijam się z trafieniem do celu. To jest tłumaczenie grzechu. A później są skutki. A więc, jeśli mówię grzech, to ja nie mówię o złym zachowaniu, o przekleństwie, o cudzołóstwie. To są skutki grzechu. Są rezultaty grzechu. Kiedy grzech uderzył w nich, rozwalił im całe życie, minęli się z Bożym planem, minęli się z Bożym celem, minęli się z tarczą, do której mieli trafić. Oboje mężczyzna i niewiasta byli nacy i nie odczuwali z tego powodu żadnego wstydu. Byli w takiej relacji, byli w takiej więzi. Byli tak blisko z sobą. Ale później to zostało zburzone. Dlatego Biblia mówi, że próbowali okryć się liśćmi, aby przykryć swoją nagość. Prawda jest taka. Co siejemy w życiu, zbierać będziemy. I nie ma tutaj wytłumaczenia. Po prostu to jest zasada biblijna. Wiecie, do Galacjan 6 rozdział, 2 wiersze 7 i 8 brzmią tak. Nie łudźcie się, Bóg nie pozwoli, by z Niego szydzono. Co człowiek sobie sieje, to i będzie zbierał. My każdy siejemy sobie. Jeśli ja sieję coś złego, jeśli ja sieję na przykład, a muszę się przyznać, że miałem i może ciągle gdzieś tam zmagam się z tym, mam problem, który Bóg musi mi pomóc rozwiązać. Jeśli ja sieję w moim życiu rodzinnym złe relacje, brak uczucia, brak emocji do moich najbliższych, to będę zbierał tego skutek. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Potrzebuję Bożej pomocy, abym siał to, co dobre. To, co siejemy, to zbieramy. Nie tłumaczmy się. Nie kombinujmy. Nie próbujmy znaleźć wytłumaczenia. Co siejemy, to zbieramy. Takie jest życie. Kto sieje to, co odpowiada pożądliwościom jego ciała, Temu pożądliwość zgotuje żniwo w postaci śmierci. Popatrzcie na to tłumaczenie, ono jest bardzo piękne. Warto się nad nim pochylić. Kto sieje to, co odpowiada pożądliwościom jego ciała, temu pożądliwości zgotują żniwo w postaci śmierci. Lecz jeśli będzie siał to, co podoba się Duchowi Świętemu, w czasie żniwa Duch da mu nagrodę, życie wieczne. Ceną za grzech jest śmierć. Owocem grzechu Adama była śmierć. Była śmierć. Fizyczna śmierć dla niego samego, jak i dla jego potomków. Duchowa śmierć. Dlatego wiele razy dziś się mówi, że ludzie mają imię, że żyją, ale są umarli, bo skutkiem grzechu jest śmierć. Nastąpiła również śmierć duchowa, ponieważ grzech oddziela nas od Boga, od drzewa życia. Pamiętacie, usługiwałem na temat drzewa życia. Jak mamy być w drzewie życia, jak mamy przychodzić do drzewa życia. Z tego powodu grzech spowodował, że ziemia została przeklęta. Przeklęta. A człowiek skazany na mozolną pracę. Grzech przyniósł odpłatę, bo co człowiek sieje, to i zbiera, a grzech przynosi okropny plon. Chwała Bogu, że jest jego miłosierdzie. Że mimo, że diabeł zaplanował kataklizmy, nieszczęścia, nieurodzaje, tragedie, powodzie, śmierć, zniszczenie, to pośród tego wszystkiego Bóg okazuje swoją łaskę i moc. I daje nam dobrodziejstwa, daje nam dobre przeżycia. I Boży lud, Boże dzieci mogą cieszyć się Jego przychylnością. W liście do Rzymian 8:13 ostrzega nas apostoł Paweł: jeśli bowiem będziecie żyć według ciała, z pewnością pomrzecie, a jeśli mocą ducha będziecie uśmiercać uczynki ciała, będziecie żyć. Jeśli siejemy to, co dobre, to, co się podoba Bogu, przynosi to życie i błogosławieństwo. Ten klasyczny fragment Starego Testamentu, który bardzo lubimy, bo jest bardzo nowotestamentowy. Bo jest bardzo Chrystusowy. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przed to życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. I ostatnia myśl. Bóg inicjuje odnowę. Szuka sposobu na powrót do stanu przed upadku. Bóg zawsze ma taką postawę. I to jest piękno Ewangelii. To jest piękno dobrej nowiny. To jest piękno Bożej łaski. Że Bóg nigdy, aż do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, nie będzie dążył do tego, abyśmy w naszym upadku zostali zmiażdżeni i zniszczeni, abyśmy w naszym upadku zostali pochłonięci przez piekło. Bóg zawsze przychodzi i pragnie pomóc. W czasie, gdy Adam z Ewcią chowali się między drzewami, Bóg ich szukał. Adamie, gdzie jesteś? Adam, gdzie jesteś? Coś ty zrobił, Adamie. On zainicjował pierwszy krok. Niesamowite. Bóg zawsze inicjuje pierwszy krok. Rozpoczyna poszukiwania. Podczas gdy my byliśmy pogrążeni w grzechu, On nas już umiłował, mówi Nowy Testament. To jest niesamowita prawda. Efezjan 2, rozdział 4-5. Lecz Bóg jest przebogaty w swoim miłosierdziu. A Jego wielka miłość, którą nas umiłował, sprawia, iż właśnie wtedy, gdy byliśmy umarli z powodu naszych występków, przywrócił nas razem z Chrystusem do życia, tylko dzięki łasce Bożej zostaliśmy ocaleni. Taki jest Bóg. Taki jest nasz Pan. W czasie, gdy byliśmy zgubieni, pasterz nasz chodził za nami. Leszek siedział w pubie, łaził na dyskoteki, rozbijał się z chuliganami, kradł, wynosił z zakładu pracy, a mój pasterz chodził za mną. Mówi: Lesiu, ja idę za tobą. Będziesz mój. Będziesz mój. Będziesz mój. Oto pewnego dnia się odwrócisz i zobaczysz i przyjmiesz mnie jako swojego Pana i Zbawiciela. Jestem dobrym pasterzem. Kiedy mój kolega wszedł do pubu, w którym siedziałem obstawiony kuflami z piwem, i mówi: Leszek, chodź, chcę ci coś powiedzieć. Ja mówię: czego ten znowu klecha chce ode mnie? Mówię: słuchajcie, trzymajcie mnie, bo jak wyjdę zaraz, jak go pogonię, to on na tym rynku zakrętu nie weźmie. A on mówi: Leszek, chodź na chwilkę. Poczekajcie chwilę, muszę iść. Poszedłem, a kiedy stanąłem obok niego za drzwiami, no wszystko, cała moja energia opadła. Bo w nim było to coś. Chrystus w nas, nadzieja chwały. To były moje wykłady na kongresie. Chrystus w nas, nadzieja chwały. To coś. To coś. To coś niesamowitego. Potężnego. Biblia mówi, że czyż Pan Jezus nie zostawi 99 i idzie i szuka tej jednej, straconej. To jest obraz Boga, który chodzi i szuka i wyciąga rękę i pragnie pomóc, aż znajdzie. Boże Słowo mówi. Bóg jest autorem zbawienia. On wybiera i przeznacza dla zbawienia. On szuka tak długo, aż znajdzie. On dosięga nad swoją łaską, a wiara, która jest potrzebna do tego, by uwierzyć, jest darem nieba dla nas. Jest darem od Boga dla nas. On ogłasza, że jesteśmy usprawiedliwieni, adoptuje nas do swojej rodziny. Zbawienie należy do naszego Pana. Rzymian 5:8 brzmi tak. Otóż Bóg w tym okazuje swoją miłość względem nas, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, sprawił, iż umarł za nas Chrystus. Niesamowite. Ponieważ to Bóg inicjuje naszą odnowę. Powrót do tej pierwotnej założenia relacji życia, bliskiej relacji z Nim, jesteśmy w stanie osiągnąć. Niesamowite. On daje nam pragnienie do tego. Czy macie czasami takie niesamowite pragnienie, aby tak Bogu się podobać we wszystkim, a tak czasami nie wychodzi. Nasz biskup Marek, gdy głosił wykład, popłakał się i mówi: przepraszam was, Kościele, tak wiele razy robię to, co ja chcę. A Biblia mówi, że mam umrzeć dla swojego ja i ma się dziać jego wola, nie moja. I przeprasza wszystkich, nasz lider Kościoła. Bo wiemy, z jakiego kruchego materiału jesteśmy. Nasza krnąbrność, nasza upartość, nasze ja, już tam gdzieś diabeł nas pokręcił, a my ciągle trwamy w uporze, brak złamania. Złamanie doprowadza do uwolnienia, do wyzwolenia Bożego namaszczenia na nasze życie. Pokora, pokuta, uniżenie jest miejscem, trampoliną wywyższenia. Kiedy przychodzimy do Boga z uniżonym sercem, Bóg daje pragnienie do modlitwy, do czytania słowa. Daje zachętę do uwielbienia. Daje chęć do podążania za wskazówkami, których nam udziela. Pragnie, abyśmy wprowadzali w czyn słowo, które słyszymy w niedzielnym przekazie, w kazaniu, w słowie, które Bóg posyła. Pamiętajmy, że jeśli zatwardzamy nasze serca i nie odpowiadamy, gdy On mówi, to za każdym kolejnym razem będzie trudniej zrobić ten krok. Za każdym kolejnym razem będzie trudniej się przełamać. Ileż to ludzi znałem, którzy tu siedzieli. Przyprowadzali ich wierzący ludzie. Oni potrafili chodzić czasami. Znam takiego jednego człowieka z Włodzisławia, który chodził tutaj chyba z 6 lat. I nigdy nie podjął decyzji, gdy Bóg do niego mówi. Dziś jego życie jest zniszczone. Jest poniewierany. Bo coraz trudniej zrobić ten krok, by być mu posłuszny. W wykładach na temat miecza słowa powiedziałem w Szkole Duchowego Wzrostu, jeśli jego słowo spływa po nas jak po kaczce, to diabeł ustrzeli nas jak kaczkę. Taka jest prawda. Czy wiecie, że to jest sprawa życia i śmierci? To jest temat być albo nie być. Tu chodzi o naszą wieczność, o nasze oczekiwanie na powrót Pana, o to, by światło życia świeciło przez nas. Dlatego jesteśmy Jego umiłowanym Kościołem. Bóg jest niesamowicie dobry. On inicjuje odnowę. Szuka sposobu na powrót do stanu, w którym być powinniśmy. Chciałbym, abyśmy tak siedząc schylili nasze głowy i abyśmy tak prześledzili nasze życie. Tylko tyle. Nie chciałbym żadnych manifestacji, żadnych deklaracji. To jest sprawa między mną a Bogiem. Bóg mnie szuka. Bóg pragnie mojego szczęścia, Bóg pragnie moich uczuć, emocji, oddania Jemu wszystkiego, kim jestem i co mam. Pochylmy nasze głowy i skończymy nasze nabożeństwo modlitwą o siebie. Każdy z nas zachęcam, aby się modlił, aby miał swoją rozmowę z Bogiem, albo w cudzysłowie mówiąc, miał swój czas spowiedzi przed Bogiem, miał swój czas wylania duszy przed Panem, miał swój czas rozmowy z Bogiem, nim się rozejdziemy. Panie, ja Ci dziękuję, że jesteś tak dobry. Panie, tak dziś widzimy czarno na białym albo biało na czarnym, jak diabeł perfidnie, ten wąż, kłamca, oszczerca, oskarżyciel próbuje zwodzić. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nie masz złych myśli o nas. Ty masz myśli o pokoju, o nadziei. Ty nigdy, nawet w naszym upadku, nie chcesz nas bardziej wcisnąć w ziemię i złamać nasze życie do końca albo zgasić już ledwo tlący się płomyk. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty zawsze przychodzisz, aby uleczyć, aby podnieść, aby ten płomyk rozniecić, aby nam błogosławić, aby nas ratować. Ty inicjujesz. Adamie, coś Ty zrobił. Gdzie jesteś, Adamie? Adamie, zrobiłeś coś strasznego, ale wiedz, że pokolenie tej niewiasty zmiażdży wężowi głowę. Ja wychodzę naprzeciw tej tragedii, która się stała, bo kocham swoje stworzenie. Bóg Cię kocha, siostro, bracie. Bóg chce, aby Twoje życie było wzorem, było oddane Jemu, było przepełnione dobrem. Grzech jest obrzydliwy. Grzech jest obrzydliwy. Śmierdzi, jest dziełem diabła. Grzech jest czymś paskudnym dla nas. To ma siłę niszczenia i siłę rażenia. Dziękuję Ci, Panie, że zwyciężyłeś grzech. Że grzech nie musi panować nad nami. Dziękuję Ci, Panie, że Ty pokonałeś wszelką siłę zła, wszelką siłę grzechu. Odniosłeś triumf nad diabłem, szatanem. Zwyciężyłeś go. Dziękujemy Ci, Panie. Modlę się o siebie. Modlę się o moje siostry. Modlę się o moich braci, modlę się o młodzież, o dzieci. Modlę się o nas, Panie, abyśmy zawsze, zawsze byli poddani Tobie. Abyśmy chodzili tutaj na ziemi w pokorze i w szczerości, ale z odwagą, pełni ufności każdego dnia z Tobą, Panie. Dziękujemy Ci, że grzech nie musi panować nad nami, że możemy być w centrum Bożej woli, że możemy być poddani Jemu. Możemy wrócić do miejsca, z którego diabeł za wszelką cenę chce nas wytargać, wyciągnąć. Ale my jesteśmy w Panu naszym, w Bogu naszego zbawienia. Błogosławię ten tydzień, Panie, który jest przed nami. Błogosławię nasze słowa, nasze myśli, nasze czyny, nasze relacje z Bogiem, nasze relacje ze sobą. Panie, ja Ci dziękuję, że w tej chwili jesteś niesamowicie tutaj obecny. Że, Panie, możemy tak szczerze z Tobą rozmawiać. Możemy tak szczerze do Ciebie przyjść. Dziękujemy Ci, Panie. Z Golgoty ciągle płynie krew, która zmywa wszelki grzech. Niech teraz ta oczyszczająca moc oczyszcza nas wszystkich. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Chcielibyśmy powstać, kochani. Wzięliśmy nasze ręce do Pana. Jeśli ktoś chce się modlić jeszcze, to może zostać tam, gdzie jest. Możesz porozmawiać z Bogiem. A ja chcę Panu podziękować, że On zawsze inicjuje nasze wybawienie, nasze oczyszczenie, nasze uzdrowienie. On zawsze nas szuka, na nas patrzy, podąża jako dobry, kochający tatuś. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś. Wierzymy, że każdego dnia będziesz z nami. Wierzymy, że możemy chodzić Twoimi drogami, podążać Twoimi ścieżkami. I możemy korzystać, możemy czerpać z Twojej dobroci. Dziękujemy Ci za to. Panie, takie chcemy mieć życie. Takie chcemy mieć życie, Panie. Bo Ty jesteś niesamowitym Bogiem, który w niesamowitą ziemię, którą stworzyłeś, w ludzi, których stworzyłeś, zainwestowałeś to, co największe, najwspanialsze, najcudowniejsze. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja. Tobie niech będzie chwała. Amen. Chciałbym, abyśmy tak w skupieniu mogli, rozmyślając o tym, co przeżyliśmy, zakończyć. Niech Bóg błogosławi. Bóg błogosławi Was, siostry, bracia, Kościół. Dobrego tygodnia życzę. Stańcie z Panem.